Dobrze. Słuchajcie, tu ostatnio pojawiła się prośba i myślę, że słuszna, żebyśmy wrócili do tego slajdu, który stanowił wstęp w ogóle do proroków, żebyśmy mniej więcej zorientowali się, gdzie jesteśmy, i teraz już też pewne rzeczy nie będą dla nas tak abstrakcyjne, tylko już będą też osadzone trochę w tekście. Zobaczcie, tak tylko przypominam, żebyśmy mieli mniej więcej taką mapę, gdzie się znajdujemy. Pierwsi prorocy, Eliasz i Elizeusz, prawda, to są rzeczywiście te początki profetyzmu, chociaż przypominam, że po raz pierwszy jako prorok został nazwany Abraham. Później oczywiście Mojżesz, Miriam nosiła tytuł prorokini, ale Eliasz i Elizeusz to są ci prorocy tacy, którzy rzeczywiście zaczęli działać w takim ruchu profetycznym już bliższym temu profetyzmowi, o którym mówimy, w sensie ścisłym. Natomiast przypominam, że oni ksiąg nie spisali, to ich historia została spisana. To właśnie oni działali w Izraelu, czyli w tym państwie północnym, tak, którego stolicą była Samaria. Później dwaj pierwsi prorocy, których już sobie omówiliśmy, Amos i Ozeasz, prawda? Znowu oni działali w państwie północnym, jeszcze przed upadkiem w ogóle Samarii, prawda? Czyli przed upadkiem tego państwa północnego. Oczywiście później, jak upadła Samaria, która była stolicą państwa północnego, upadło oczywiście całe to państwo północne, czyli to na górze, tak? No to oczywiście już prorocy później tam nie będą działać, no bo w zasadzie to państwo nie istniało w sensie ścisłym, więc prorocy przenoszą się do Judy. Stolicą Judy oczywiście była Jerozolima, to było to państwo na południu, tak? Po podziale tego państwa spójnego jeszcze w czasach Dawida, później Salomona. Zobaczcie, mamy proroka, a później Izajasza. Ja go specjalnie pominąłem. Z Izajaszem jest taka sytuacja, że początek to jest księga, którą pisze Izajasz, a później ona systematycznie była uzupełniana, więc ona jest zbiorem samym w sobie, więc ją specjalnie zostawiliśmy na późniejszy czas, czyli początek jest z tego okresu i później ona tu systematycznie była dopisywana. Ona jest trochę specyficzna, więc ją zostawiliśmy. Micheasz omówiony, prawda? I później ci dwaj prorocy, którzy w zasadzie działali jednocześnie, czyli Sofoniasz, krócej trochę już omówiliśmy i teraz sobie omówimy Nachuma. Oni działają w Judzie i to zobaczcie, to już będzie bardzo blisko przed upadkiem Jerozolimy w 586 roku. Tutaj jeszcze tylko chciałem zauważyć, że ciekawy będzie prorok Jeremiasz, bo on zapowiada upadek Jerozolimy i oczywiście później był świadkiem tego wydarzenia. Jeremiasz później uciekł, o tym sobie będziemy szczegółowo mówili, Jeremiasz później uciekł do Egiptu, ale on na własne oczy widział to, co zapowiadał. Prawda? Więc w takiej sytuacji jesteśmy. Tu później sobie będziemy też omawiali tych proroków, którzy nauczali w Babilonii. To już są zupełnie inne treści. No i oczywiście później ci ciekawi prorocy, zobaczcie, bardzo krótko wielu z nich nauczało. Natomiast to już jest po powrocie do Jerozolimy, po zakończeniu niewoli babilońskiej. Prawda? Więc mamy taki przestrzał, czyli już tak naprawdę tutaj po upadku Samarii już profetyzm bardziej był skoncentrowany w Judzie. Oczywiście to się wiązało z Jerozolimą i miejscem kultu. Dobrze, więc to tak dla takiego przypomnienia i zorientowania się, gdzie jesteśmy. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli bardzo krótką, ale w wielu miejscach ciekawą, nawet pod względem formy, księgę proroka Nachuma. tutaj też po hebrajsku zapisałem jego imię. Imię Nachum oznacza pocieszenie. I dzisiaj chciałbym podjąć jeszcze dwa takie tematy trochę poboczne, o których może warto byłoby trochę powiedzieć. O jednym dawno, dawno temu wspominałem, ale to sobie do tego wrócimy. To imię oznacza pocieszenie, natomiast jest ciekawa rzecz, ponieważ w Misznie to imię jest bardzo, bardzo popularne. Wiele osób nosiło to imię. Wielu autorów Miszny nosiło to imię. I teraz pytanie podstawowe, czym była Miszna? Otóż, żebyśmy mieli taką świadomość. To jest jeden z tekstów, który jest oczywiście, pochodzi z tradycji czysto judaizmu. My go zaliczamy do takich tekstów, które stanowią literaturę okołotestamentalną, czy niektórzy mówią międzytestamentalną. To jest cały zbiór różnego rodzaju ksiąg czy tekstów, które naświetlają nam Pismo Święte i pokazują nam pewne najstarsze tradycje. Miszna jest związana z tradycją rabinów, którzy poszli w zupełnie innym nurcie niż poszedł Kościół. Otóż oni doszli do takiego wniosku, że dosłownie oni sami tak o tym piszą, że trzeba postawić płot wokół Tory, czyli płot wokół Pisma Świętego. I oni, w pewnym sensie może to źle zabrzmi, ale tak de facto było, zabetonowali Pismo Święte, prawda? Czyli doszli do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, żeby ono przetrwało w idealnym stanie i w żaden sposób nie było naruszone. I oni spisywali komentarze, które miały zbierać tradycje, ale też dzięki tym komentarzom, ponieważ oni najczęściej brali jedno zdanie z pisma i później je komentowali, prawda, miało przetrwać sam tekst i najstarsze komentarze. Dlaczego zupełnie inaczej poszedł Kościół? Dlatego, że dla nas tekst Pisma Świętego jest tekstem żywym. On w pewnym sensie jest tekstem otwartym. I Kościół bardzo mocno to podkreśla. I zobaczcie, że oczywiście to wynikało z tego, że kiedy powstawał Nowy Testament, trzeba było dodać kolejne księgi, prawda? Nowego Testamentu. Dla nas Stary Testament nie został zabetonowany, tak mówiąc brzydko i kolokwialnie, chociaż oni sami podobnych terminów określali, najczęściej właśnie jako ogrodzony płot, prawda? Taka łąka, do której nie można się dostać, nic w niej nie może się zmienić. Dla nas tekst Pisma Świętego jest tekstem żywym, który rzeczywiście gdzieś tam się wykuwał w historii Kościoła i to było podejście autorów Nowego Testamentu. I co ciekawe, w Nowym Testamencie znajdujemy wiele momentów, kiedy Stary Testament był przytaczany i komentowany. Prawda? Choćby święty Paweł wielokrotnie w swoich listach, mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy, ale to pewnie za lata, po prostu wracał do tego i komentował tekst Pisma Świętego. Taki szczególny fragment to jest Rzymian 9:11. Tam praktycznie w każdym zdaniu jest cytat ze Starego Testamentu, który Paweł odnosi do Mesjasza, do Jezusa. Więc w tych tekstach Miszny, później Miszna została uzupełniona o Gemarę i później z tego wszystkiego powstał Talmud. To jest potężne dzieło, kilkadziesiąt tomów po kilkaset stron i tak naprawdę Talmud powstawał tam gdzieś do VI-VII wieku. Miszna jest tu najstarszą, najbardziej pierwotną częścią. I co nam to mówi? Imię Nachum po prostu na tych terenach było imieniem bardzo, bardzo popularnym. Wiele osób je nosiło, ono nie było jakoś szczególne. Dalej, imię proroka w całym Starym Testamencie występuje tylko raz. To jest pierwszy werset Księgi Nachuma, gdzie tak naprawdę po prostu jest przedstawiony autor i później raz w Nowym Testamencie ono się pojawia. Łukasza 3:25. Będziemy sobie o tym szczegółowo za chwilę mówili, ale tekst Księgi Nahuma jest jednocześnie wyrocznią i wizją. Jakie to ma znaczenie? Wyrocznia, czyli pewien osąd, wizja, widzenie, prawda? Wiemy, że prorocy w różnych formach otrzymywali Boże Słowo. Za chwilę sobie też więcej o tym powiemy. Pochodził z Elkosz i to jest miejscowość bardzo trudna do namierzenia. Tak naprawdę, mówiąc uczciwie, my nie wiemy, gdzie to Elkosz było. Natomiast jest kilka propozycji, czy pewnych hipotez, które starają się jakoś odpowiedzieć. Większość egzegetów uważa, że było to gdzieś na terenie Galilei i tam miałby się narodzić prorok Nahum. Niektórzy wprost utożsamiają to miejsce z Kafarnaum, które my bardzo dobrze znamy. To jest miejsce, gdzie żył święty Piotr, gdzie Jezus spędził bardzo dużą część tego czasu swojej publicznej działalności, ponieważ nazwa Kafarnaum to jest wioska Nahuma, prawda? Natomiast inni egzegeci mówią, że nie można takich wniosków wyciągać. Znowu pojawia się inna hipoteza, która mówi o tym, że Elkosz było umiejscowione nad Jordanem, blisko Jordanu, bardziej na południe, nieopodal Morza Martwego. Czyli mówiąc wprost, tak do końca nie wiemy, są różne hipotezy starające się jakoś odtworzyć to miejsce, gdzie Nahum miałby się urodzić, skąd miałby pochodzić. I teraz, jeżeli chodzi o kontekst historyczno-kulturowy całej księgi, to ten kontekst jest w zasadzie jeden i najważniejszy. Zagrożenie ze strony Asyrii. Co ciekawe, dzisiaj to był na liturgii, to dokładnie ten sam motyw w księdze proroka Jonasza się pojawia, z tym, że Jonasz ma iść nawracać. Słuchajcie, Asyryjczycy, to już kiedyś sobie też wspominaliśmy o tym, to byli, jeżeli chodzi o wojnę, to byli najwięksi tacy bestialcy czasów starożytnych. Nawet w czasach starożytnych, chociaż wojny były bardzo krwawe i bardzo częste i do pewnego stopnia były pewną normą, szczególnie na tamtych terenach, to oni po prostu nie przestrzegali żadnych zasad jakiegokolwiek humanitarnego podejścia do ludzi i bano się ich nawet do tego stopnia i z tego powodu, że oni zabijali kobiety i dzieci, co w czasach starożytnych po prostu było niedopuszczalne. Zasadniczo ten linia frontu, można byłoby powiedzieć, w czasach starożytnych była bardzo jasna, bo po prostu dwie armie stawały naprzeciwko siebie i nigdy nie było jakiegokolwiek powodu, żeby dzieci choćby zabijać, które były w mieście, które w ogóle nie uczestniczyły w tych działaniach zbrojnych czy wojskowych. Oni po prostu robili to z jednego prostego powodu, dla zastraszenia, żeby po prostu inne miasta na tamtych terenach właśnie dużo było takich funkcjonujących, w pewnym sensie samoistnych miast, które nie podlegały jakiejś większej centralnej władzy. Była duża taka autonomia miast. No to oczywiście kolejne miasta, które się dowiadywały o ich bestialstwie, o nieprzestrzeganiu jakichkolwiek zasad sztuki wojennej, no to po prostu się poddawały, tak? To była po prostu wojna, byśmy powiedzieli dzisiaj, taka psychologiczna czy hybrydowa, tak? Dzisiaj to się mówi, czyli niekoniecznie działania takie zbrojne, ale pewną propagandą, którą szerzyli, po prostu wygrywali. I oczywiście to będzie największe zagrożenie w czasach Nahuma dla mieszkańców Ziemi Świętej. Oni będą się Asyrii bardzo mocno bali i oczywiście będą wiedzieli, że Asyria ma zakusy, ponieważ ona regularnie prowadziła działania zbrojne, że prędzej czy później, ale do tej wojny dojdzie. Teraz, jeżeli chodzi o księgę i tekst, to tutaj chciałem poruszyć drugi taki ciekawy temat, który nam się pojawia z tekstów pozabiblijnych. W ogóle cała ciekawa historia na ten temat, ale najpierw odnośnie księgi. Tekst księgi zawsze był spójny. I to zobaczymy sobie jeszcze za chwilę, że rzeczywiście ta spójność tutaj miała ogromne znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszy rozdział, to on ma pewien taki bardzo specyficzny zamysł autora, więc ta spójność tutaj będzie bardzo duża. Widać, że tekst jest przemyślany z pewnym takim zamysłem na całość. I tekst księgi, która najczęściej była umieszczana na siódmym miejscu ksiąg proroków, widać, że od samego początku nie budził żadnych zastrzeżeń co do jego autentyczności, co do jego treści, prawda? Więc tutaj akurat sprawa jest bardzo prosta. Natomiast chciałem dodać ciekawą rzecz z takim też szerszym omówieniem, ponieważ tekst księgi Nahuma został znaleziony w Qumran i tekst z Qumran idealnie pokrywa się z tekstem, którego my korzystamy, który my znamy. Mówiliśmy sobie na ostatnim spotkaniu, że jest to kodeks leningradzki najczęściej. Ten tekst Starego Testamentu, z którego my korzystamy, to po prostu wynika z tego, że w byłym Leningradzie on tam sobie przebywa. Więc stąd nazwa, chociaż już nieaktualne, jak Państwo doskonale wiedzą. Natomiast ten tekst, oczywiście pierwotny kodeks, jest tam powiedzmy z okolic X wieku, a więc bardzo późno. Ale w Qumran znaleziono teksty mniej więcej z czasów Pana Jezusa, zobaczcie, 10 wieków wcześniej, tak? I ten tekst się idealnie pokrywa. I teraz warto powiedzieć kilka zdań na temat wspólnoty z Qumran, jak już wspomnieliśmy, że ten tekst tam został odnaleziony, to czym w ogóle była ta wspólnota, dlaczego ona przetrzymywała te teksty, kilka zdań. Wspólnota z Qumran, naszym językiem byśmy powiedzieli, że to była sekta. Oni po prostu odłączyli się od takiego Izraela, o jakim my sobie tutaj na tych spotkaniach mówimy, czy tego Izraela, którego my znamy ze Starego Testamentu, z kilku powodów. Ale najważniejszy powód był taki, w zasadzie dwa powody. Uznali świątynię jerozolimską za świątynię skalaną, nieczystą i po prostu nie chcieli składać w niej ofiar. To był pierwszy taki argument. Druga rzecz, kapłani w czasach mniej więcej Pana Jezusa, czyli przyjmijmy taki pierwszy wiek, byli podporządkowani władzy rzymskiej do tego stopnia, że często w ogóle nie pochodzili z rodu kapłańskiego. Prawda? Czyli oni byli trochę politycznie narzucani, powiedzmy sobie szczerze, siłą, tak? Bo Rzym znał tylko, Imperium Rzymskie znało tylko jeden argument, nazywał się on miecz. Prawda? Więc tutaj nie było innej możliwości. I wspólnota z Qumran to była taka wspólnota ludzi, którzy odłączyli się od Izraela. Założyli nad Morzem Martwym, powiedzmy, swoją taką wioskę oddzieloną. Paradoksalnie oni w ogóle czekali na dwóch Mesjaszy, bo te teksty się również zachowały. I oni w dużej mierze skupiali się na czystości rytualnej. Do dziś tam zachowały się baseny do takich obmyć rytualnych. I oni bardzo, bardzo dużo czasu poświęcali na lekturę pism. I te pisma, które oni studiowali, można podzielić na takie trzy zasadnicze kategorie. Pierwsza, najważniejsza dla nas, to były teksty po prostu biblijne. Coś, co my byśmy nazwali Starym Testamentem, tekstami hebrajskimi, czyli Biblią hebrajską. Tak? Drugi, ogromny zbiór tekstów, które zachowały się w Qumran, to są komentarze do pisma. I trzecia część tych tekstów to są teksty jakby właściwe dla tej wspólnoty z Qumran. Moglibyśmy powiedzieć trochę taka reguła stowarzyszenia, reguła zrzeszenia i inne takie teksty właściwe dla tej wspólnoty. Kiedy Rzym, pod koniec I wieku, zaczął podbijać kolejne tereny, niszczyć tamte tereny, przecież zniszczyli Jerozolimę, prawda, i później szli dalej, chcieli sobie podporządkować w I wieku całe tamto państwo, ze względu też na różne bunty, które tam wybuchały, to co zrobiła wspólnota? Mając świadomość tego, że najcenniejszą rzeczą, jaką mają, są książki, czyli pisma, po prostu zapakowali je w takie gliniane naczynia i schowali między skałami. Prawda? Więc rzeczywiście oni pisma uznawali za coś najcenniejszego, co mieli. Paradoksalnie te pisma przeleżały tam prawie 2000 lat. Bo około 2000 lat, 70 tam kilka lat temu, dzieciaki, które się tam bawiły w tych jaskiniach, po prostu odnalazły te teksty. Prawda? Więc to jest ciekawa rzecz. Oczywiście Kościół od razu tam posłał najlepszych specjalistów. To możecie sobie wyobrazić, to były momentami dosłownie takie malutkie puzzle, na których były poszczególne litery. Papirus po prostu przez te lata po prostu się rozsypał na puzzle. Tak? To najlepiej by było tak powiedzieć. W językach nawet, których do tej pory nie znaliśmy, czyli tam, bo ten język hebrajski też ewoluował, no i po prostu trzeba sobie usiąść i składać to. Prawda? I jeszcze teksty, których nie znaliśmy do tej pory, prawda, tam się zachowały. Bo jak mamy puzzle, no to mamy też pewien wzór, według którego układać, a oni tam po prostu siedzieli i to składali do tej pory. To robią, więc rzeczywiście, oczywiście najłatwiej było teksty biblijne, tak? No bo był wzór, ale część tekstów, na przykład zachowała się taka Księga Gigantów jako komentarz do Księgi Rodzajów, no to był tekst w ogóle nieznany, no więc to trzeba było tam składać. Do dziś jest cały ogromny dział biblistyki, która się tym zajmuje. Więc tam w ogóle powstała cała, nawet dwie uczelnie biblijne, żeby się tym zajmować. A później poproszono NASA z USA, żeby opracowała specjalne metody skanowania tych tekstów i nic na świecie nie zostało tak dobrze przeskanowane właśnie jak te teksty wielopoziomowo i można tam się napisać do nich i siostry tam wysyłają te fotokopie na cały świat, żeby badacze mogli się tym zajmować. Więc to tak jako ciekawostkę, ale wracamy do księgi Nahuma, więc tekst z Qumran, który się zachował, najstarszy, jota w jotę potwierdza się z tym tekstem, z którego my korzystamy, więc tutaj żadnych zastrzeżeń do tekstu nie ma. I teraz jeżeli chodzi o plan, żebyśmy mieli taką mapę tej księgi, oczywiście pierwsze zdanie, jak zawsze, to jest zdanie wprowadzające tytuł, to sobie oddzielnie omówimy. Natomiast pierwszy werset od 2 do 8 to jest psalm akrostyczny. Za chwilę sobie powiemy, czym w ogóle jest to i jaki to miało cel. Właśnie druga część to jest upadek Niniwy. To jest też to, co dzisiaj na czytaniu się pojawiło z księgi Jonasza, bo tam jest dokładnie ten sam motyw. Wiemy, że Jonasz poprzez swoje nauczenie doprowadził do nawrócenia Niniwy, chociaż ostatecznie i tak Niniwa upadła, ale już po jakichś tam wielu latach dalej mamy upadek ten i ostrzeżenie Niniwy. To jest taki ogólny plan. Jeżeli chodzi o teologię księgi Nahuma, to Nahum nie potępia i nie wzywa do nawrócenia Izraela. To jest ciekawy motyw. Bóg jest ukazany jako Pan całego wszechświata, historii i czasu. Jest sprawiedliwy i dobry. Za chwilę sobie też powiemy, jak należy to rozumieć. Bóg staje w obronie ludzi uciskanych, bezradnych i traktowanych niesprawiedliwie. Więc tutaj duży będzie nacisk na to pojęcie sprawiedliwości. I jeżeli chodzi o początek księgi Nachuma, to się pojawia taki termin masa, czyli wyroczny, czy przedmiot wyroczni. To miało skupiać uwagę, prawda? Można byłoby to trochę porównać do takiego terminu, który funkcjonuje w naszej kulturze, w tym środowisku prawnym. Proszę wstać, sąd idzie. No, czyli wszyscy wiedzą, że coś będzie ważna rozprawa, że już potrzeba pewnego skupienia, pewnego zaangażowania, prawda? Czyli to jest zebranie pewnej uwagi, to jest jedna rzecz. To u wielu proroków się pojawia, o czym już sobie mówiliśmy, ale druga rzecz, no, trochę takie poczucie, zbierzcie się, prawda? Bo zostaniecie postawieni przed sądem. Więc to już jest taka poważna sprawa, poważne wyzwanie, i od tego prorok zaczyna. Natomiast później pojawia się taki motyw, który pokazuje Boga jako tego, który jest dobry. To jest termin, który ja zawsze się śmieję, że język hebrajski jest tak bogaty, że tam tak naprawdę mamy dwa przymiotniki, czyli dobry i wielki. Tof i Gadol to jest wielki. I w zasadzie to im wystarczało na opisanie całej rzeczywistości. No, oczywiście tam jakieś inne pomniejsze się zdarzają, ale to są dwa takie najważniejsze. I teraz zobaczcie, wprowadzając księgę Nachuma, jeżeli zdamy sobie sprawę, że dla niego dobroć Boga jest rzeczą bardzo istotną, tematem w pewnym sensie kluczowym, to oczywiście prorok odnosi nas do samego początku, do pierwszej strony Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, gdzie wielokrotnie jest powiedziane o tym, że Bóg stworzył to i to było dobre. Prawda? Gdzie Bóg stwarza kolejne rzeczy, były dobre. Tam tak naprawdę ten przymiotnik Tof, dobry, pojawia się wielokrotnie i ma on pokazać, że świat jest dziełem Boga, prawda? Ale to również działa w drugą stronę, czyli dobry świat pokazuje, czy w pewnym sensie uobecnia, czy jest pewną emanacją Boga. Da? Czyli jeżeli widzimy dobro w świecie, to również możemy zobaczyć dobro Boga, który jest dobry. I oczywiście tetragram, to jest to imię Boga, którego Żydzi nigdy nie wymawiali, i ono też, no, pokazuje pewną wagę tych słów. Pierwsze zdanie, tak jak powiedziałem, jest zdaniem takim wprowadzającym, niemalże zdaniem tytułowym, wyrok na Niniwę. Czyli już pokazuje nam potencjalnego oskarżonego. Dalej, sefer, to jest bardzo ciekawy termin. Najczęściej my go tłumaczymy jako księgę, ale w Starym Testamencie on wielokrotnie był również używany, bo my, myśląc o księdze, mamy na myśli najczęściej kodeksy, tak? Czyli książki takie, jak my korzystamy, strona po stronie. To jest późniejszy wynalazek. Natomiast pierwotnie to były na papirusach, po prostu tekst był przeciągany z jednej rolki na drugą. Tak? Więc oni tak rozumieli sefer księgi. Dalej widzenie, prawda? Czyli prorok ma pewną wizję. Czasami to Słowo Boże przychodziło do proroków poprzez słuch, poprzez zmysł słuchu, tutaj akurat przez zmysł wzroku. Oczywiście Nachum, imię własne, Elkosz, o tym już sobie mówiliśmy. Oczywiście Niniwa jako miejsce, tutaj Paryżem proszę się nie sugerować, nic to nie sugeruje. Natomiast Niniwa oczywiście była stolicą Asyrii, prawda? To tam zapadały te najważniejsze decyzje dotyczące wypraw wojennych i to rzeczywiście tak było, jak się czyta te teksty, że oni po prostu najczęściej w zimę, nikt w zimę w czasach starożytnych nie atakował, w zimie trwała dochodzenie do siebie po walkach, prawda, wojowników i po prostu planowanie walk na kolejny rok. Oczywiście w czasach starożytnych to do dziś się nic nie zmieniło. Nie, trzeba było też zapewnić logistykę i finansowanie, prawda? Więc to przez lata nic się nie zmieniło, więc w Niniwie zapadały te główne decyzje dotyczące tego, gdzie pójdzie atak, jak przeprowadzić logistykę. Tam zapewne też gromadzono jakiegoś rodzaju zbiory, więc można powiedzieć, że dla proroka Niniwa jest pewnym epicentrum zła, wrogości i tak dalej. O tym już sobie powiedzieliśmy. I teraz kilka zdań na temat układu. Tutaj sobie zobaczcie, wrócimy. Powiedziałem, że to będzie psalm akrostyczny. I co to znaczy? To znaczy, że poszczególne czy kolejne wersety rozpoczynały się od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. Kilka takich miejsc mamy w Biblii. To jest właśnie ten początek księgi Nahuma, ale też jeden z psalmów jest tak spisany. Zależy, jakie Państwo macie wydanie, ale w Biblii Jerozolimskiej to jest po prostu zaznaczone. Na marginaliach są zapisane te poszczególne litery, od których zaczyna się kolejny werset, prawda? Czyli alef, bet, gimel, dalej i tak dalej, czyli cały alfabet. Tam oczywiście są pewnie jakieś też braki, bo oni tak aż dokładnie tego nie, aż tak dokładnie nie stosowali. Jaki był cel tego? Oczywiście oprócz pewnego poetyckiego charakteru, który niewątpliwie również temu przyświecał. Ja przypominam tylko, że w języku hebrajskim nie ma rymów. Hebrajczycy rymy uważali za pogański wymysł, że to wprowadza człowieka w jakiś taki, prawda, marazm, litwo, ojczyzno moją, to jest zdrowie, prawda, że to oni tego absolutnie nie uznają. Tam jest inna strategia. Kiedyś jak dojdziemy do psalmów, to sobie może o tym powiemy, więc oni nie uznają. Natomiast oczywiście rozpoczynanie wersetów od poszczególnych liter kolejnych to była funkcja mnemotechniczna, tak? Czyli oni dzięki temu łatwiej było zapamiętać, prawda? Bo ktoś wiedział, już znał pierwszą literę i łatwiej było zapamiętać. Tutaj dla nas to jest niewyobrażalne, ale musimy mieć świadomość tego. Biblia spisana powstała dla ludzi, którzy znali ją na pamięć. Po prostu. Tak? To była tradycja, która była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie. Po prostu tego się uczono na pamięć. Trochę tak jak my, Ojcze Nasz, tych najważniejszych modlitw. Więc tak to funkcjonowało. I oczywiście taki model ułatwiał mnemotechnicznie dziecku zapamiętanie tych tekstów. Hymn w wersetach 2-8 nie opisuje przymiotów Boga, lecz sposób Jego działania. To jest znowu pewna myśl, która w pewnym sensie oddaje sposób myślenia tamtych ludzi. Nie wiem, czy tak macie, ale ja często jak słucham różnych ludzi, to mam wrażenie, że nam namysł i zastanawianie się w dzisiejszym świecie to pochłania 95% energii, nie? U nich nie było takiego modelu. Dla nich działanie było najważniejsze, tak? I ponieważ oni mieli poczucie, znowu wracamy tutaj do tych pierwszych stron Pisma Świętego, Bóg mówi i się staje, tak? Zobaczcie, Bóg jest silny, ponieważ jest skuteczny, ma pewną moc sprawczą, nie? Dzisiaj często mamy poczucie, że ludzie to mają pewną niemoc sprawczą, prawda? I wyuczoną taką bezradność. Dla tamtych ludzi to było nie do pomyślenia. Więc zobaczmy, mówimy o czasach, kiedy jak człowiek nie zasiał, to był głodny albo umierał z głodu. Jak się nie obronił, to mógł zginąć, tak? Więc tam nie było takiego konieczności ciągłego zastanawiania się, myślenia, rozważania, bo to po prostu było nieskuteczne, nieefektywne. I oni tak również patrzyli na Pana Boga, tak? Działanie Boga po prostu wyrażało Jego moc, Jego skuteczność w działaniu. Pojawia się nam bardzo ciekawy termin zazdrość, czy zazdrościć, tak jako czasownik na kam. Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan. Mścicielem jest Pan i władca pełnym gniewu. Pan mści się nad swoimi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. I teraz zobaczcie, ten termin, może nie termin, ale wręcz całe zdanie może wydawać się nam wręcz takie bardzo opresyjne, tak? Bóg, który tylko szuka pomsty, szuka tylko jakiegoś sądu, który tylko chce złapać człowieka na jakimś złu, które człowiek popełnił. Natomiast postarajmy się popatrzeć na to zdanie z zupełnie innej perspektywy. Boga, który jest sprawiedliwy. Zobaczcie, tamci ludzie mieli poczucie często takiego zła, wobec którego jak po ludzku nie mogli się nawet mu przeciwstawić. Da? Jeżeli przychodziła armia asyryjska, to ci zwykli ludzie, którzy mieszkali na terenie Ziemi Świętej, no oni choćby nie wiem co zrobili, często nie byli się w stanie przeciwstawić. I teraz, jeżeli oni mówią o Bogu sprawiedliwym, to oni mówią o Bogu, który zapewnia im pewne bezpieczeństwo. Tak? Że ci, którzy dopuszczają się tego bestialstwa, mordowania dzieci, niemowląt i tak dalej, oni ostatecznie zostaną osądzeni przez Boga. To On jest ostatecznym gwarantem pewnej sprawiedliwości. I jeżeli w takiej perspektywie popatrzymy na tą zazdrość Boga, na tą chęć takiego sprawiedliwego wyrównania tej niesprawiedliwości na ziemi, to już zupełnie inaczej postrzegamy tą sytuację. Mało tego, człowiek lub Bóg dokonuje osądu, by bronić wolności osoby, prawda? Dokonywać, uniemożliwiać dokonanie się zła. Dlaczego my jakichś morderców i złych ludzi w ogóle zamykamy w więzienia, prawda? Żeby zwykli ludzie, którzy normalnie postępują, nic złego nie robią, po prostu czuli się na ulicy bezpiecznie, tak? I tak jest zamysł więzień, na które podatnicy się, czy wszyscy się składamy, właśnie żeby inni ludzie czuli się bezpiecznie. I tutaj sąd jest gwarantem pewnego bezpieczeństwa. Musimy pamiętać też o tym, że tamci ludzie mieli poczucie tego, że wielu królów, a przypominam, że wtedy władza sądzenia należała do królów, chociaż czasami była delegowana na różnych urzędników, czy nawet sędziów, to ona była w jakiejś tam mierze subiektywna. W jakiejś tam mierze oni nie byli w stanie dociec czasami prawdy, tak? No bo nie było monitoringów i tak dalej, więc czasami nie dało się tej prawdy dociec. Natomiast ludzie mieli poczucie, że Bóg wie wszystko, tak? Nie potrzebuje monitoringu, wszystko doskonale wie i ostatecznie ta sprawiedliwość zostanie wymierzona po prostu. Dalej, Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą, a oczyszczając nikogo nie zostawia bez kary. I zobaczcie, oprócz tego motywu sprawiedliwości, który przed chwilą sobie omówiliśmy, to pojawia się nam tutaj również motyw pewnej cierpliwości, Bóg, który czeka na nawrócenie człowieka. Ten motyw wielu proroków, znowu wracam choćby do tego czytania z dnia dzisiejszego, Jonasz, prawda? Bóg, który mówi mu, idź nawróć tą Niniwę, bo już nie zostało im wiele czasu. Czekam, ale oni powinni się nawrócić. Bóg, który daje czas, Bóg, który daje czas człowiekowi na pewne nawrócenie, zmianę sposobu myślenia. Prawda? Tutaj akurat widziałem, żeby unaocznić jeden z najlepszych średniowiecznych szpitali na Malcie, zakonnicy maltańscy się tam pobudowali, żeby cierpliwie przy tych ludziach chorych, prawda, potrzebujących pomocy, czekać i im pomagać. I dokładnie jest to pewien obraz Pana Boga, który czeka, aż się nawrócimy, zmienimy swoje życie. I jeszcze jedna rzecz, dwie nawet, o której warto powiedzieć, werset czwarty, to jest dalej o Panu Bogu, który działa, tak? On gromi morze i on je wysusza i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Znowu, w czasach starożytnych tylko Bóg był Panem natury. To oczywiście wynikało z tego, że ludzie wobec natury byli bezradni. My dzisiaj dzięki technice nad pewnymi rzeczami jesteśmy w stanie zapanować, chociaż też, prawda, różnego rodzaju kataklizmy, czy takie momenty, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zapanować nad naturą, się oczywiście zdarzają. Oni mieli poczucie, tylko Bóg jest Panem natury. Tu tylko zwracam uwagę, że tak będzie to funkcjonowało do czasów Nowego Testamentu, kiedy Jezus uspokoi Jezioro Galilejskie, to od razu będzie znak, On jest Mesjaszem, Bogiem, On panuje nad naturą, człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Dalej, Bóg, który może wysuszyć morze, wiemy, że po ludzku jest to absolutnie niemożliwe, jest to pewien obraz wszechmocy Boga. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają. To jest werset piąty. Tutaj te góry, tutaj pokazałem, to po naszemu to są jakieś wzniesienia albo pagórki bardziej, bo te góry nie są tam wielkie. Jeżeli je tam porównamy do Tatr czy innych większych takich gór, które my znamy, oni po prostu też nie znali innych gór, ale niezależnie od tego, góry w Biblii w pewnym sensie są monumentalne, są nienaruszalne. Tak? Wiele tekstów biblijnych o tym mówi, więc oczywiście jakiekolwiek poruszenie góry, czy cokolwiek zrobienie z górą z punktu widzenia człowieka jest absolutnie niemożliwe. Więc znowu ten werset pokazuje pewną moc, siłę Boga, który panuje nawet nad tymi najpotężniejszymi wzniesieniami tamtych terenów. Dobrze, dziękuję. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.